Reklama.
Materiał promocyjny.
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji informuje, że od 1 stycznia 2018 roku miesięczna opłata za używanie odbiornika radiofonicznego wynosi 7 zł. Opłata za używanie odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego wynosi 22,70 zł za 1 miesiąc. Abonament można zapłacić z góry, za dowolną liczbę miesięcy. Im większa liczba miesięcy, za które płacimy od razu, tym wyższa kwota rabatu, którą otrzymujemy. Opłatę wnosimy do 25 dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego. Przypominamy, wnoszenie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych jest obowiązkiem ustawowym.
Był to materiał promocyjny.
Ekonomizer. Łukasz Kaźmierczak, kłaniam się Państwu we wtorkowy wieczór. W dzisiejszym Ekonomizerze gościmy Macieja Ostrowskiego, prezesa Regionalnego Oddziału Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Poznaniu. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam Państwa, witam Pana redaktora.
Świetnym pretekstem do naszej rozmowy jest niedawny jubileusz. Biegli rewidenci świętowali 25. rocznicę istnienia tej profesji. No, mam wrażenie, że ona jest nadal troszeczkę niedoceniana, niewykorzystywana w pełni, a ważna, bo ma istotne znaczenie dla stabilnego funkcjonowania całej gospodarki w Polsce. Mam takie wrażenie, że to jest tak jak z prawnikami, że ludziom często trochę szkoda wydawać pieniądze na prawników, a później się pakują w różne problemy prawne, finansowe. Mogli by tego uniknąć, gdyby wydali tę stosunkowo mniejszą sumę. I pewnie z biegłymi rewidentami też troszeczkę tak jest, że można byłoby dużo oszczędzić sobie i strachu, i pieniędzy, gdyby korzystać w określonych sytuacjach z porad waszego fachu.
Myślę, że pan redaktor dobrze ocenił sytuację, która jest faktycznie taka, że ludzie, przedsiębiorcy prowadzący biznes, działalność gospodarczą, liczą swoje pieniądze i mają często problem, czy podeprzeć się fachowcem opinią, która im zapewni spokój, bezpieczeństwo. No i to się wiąże z tym, że również nasz zawód, nasza praca jest niewidoczna. Ona jest taką, bym powiedział, profesją w gabinecie, w ciszy, gdzie pewne sprawy się analizuje i sprawdza.
Aha, bo pewnie trudno nawet tą definicję taką powszechną przeciętnemu człowiekowi podać, kim jest biegły rewident. Może zacznijmy od tego, dlatego że tutaj od razu umiejscawia nam całą istotę tego, czym wy się zajmujecie, tej najważniejszej części.
Postaram się, proszę Państwa, kto to jest biegły rewident? To osoba, która potwierdza, że informacje, a głównie szczególnie finansowe, które publikują firmy, przedsiębiorstwa, spółki, są zgodne z rzeczywistością, z prawdą i z wzorcami, do których mają się odnosić, czyli przepisami prawa. Oczywiście prawo nie nakazuje sprawdzania sprawozdań finansowych wszystkich firm, natomiast...
No właśnie, kto jest zobowiązany do tego, żeby takim sprawozdaniem z podkładką biegłego rewidenta się wylegitymować?
Jest pewna grupa firm, pewna grupa podmiotów, która ma obowiązek kontrolowania, potwierdzania swojej rzeczywistości gospodarczej, jak na przykład banki, instytucje finansowe, ale te firmy, te podmioty, one są w ilości dosyć ograniczonej, bo zarówno są notowane na giełdzie papierów wartościowych, ale przede wszystkim jest to bardzo duża grupa firm, spółek prawa handlowego, które spełniają kryteria.
Jakie to są kryteria?
Kryteria to są wielkość, wartość przychodów, wartość zatrudnienia i wartość aktywów, mówiąc już językiem profesjonalnym, sumy bilansowej.
Dobrze, no to w takim razie ilu pracowników musi zatrudniać taka firma, która ma obowiązek być poddana opinii biegłego rewidenta?
Taka firma powinna zatrudniać co najmniej 50 osób.
Aha. I to jest, i on już musi.
I wtedy musi, ale jeszcze jeden drugi warunek spełniać, na przykład sumę bilansową lub przychody powyżej pewnej kwoty, którą reguluje przepis prawa, jakim jest ustawa o rachunkowości.
Próbuję to przełożyć na taki bardzo język normalny. Mam wrażenie, że to jest troszeczkę taki młot na kreatywną księgowość.
Ja, proszę państwa, zgadzam się z twierdzeniem pana redaktora, kreatywna księgowość, bo kreatywna to znaczy mądra, po zastanowieniu się, wymagająca ciągłego myślenia, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu.
No, to słowo raczej się kojarzy negatywnie.
Bo zostało to przełożone na język negatywny, a kreatywność to jest pozytywna cecha.
Tylko że część firm używa tego do tego, żeby w odpowiedni sposób, wykorzystując luki w przepisach czy niejasności dotyczące pewnych choćby podatkowych zobowiązań, to też jest kolejne słowo, optymalizacja podatkowa, prawda? Która też teoretycznie jest słowem pozytywnym, a została skradziona na potrzeby często takiej dosyć niecnej działalności gospodarczej, nastawionej na wyłudzanie pieniędzy.
Być może, panie redaktorze, pojęcie optymalizacja podatkowa kojarzy się przeciętnie z kreatywną księgowością. To są dwa różne pojęcia. One się zazębiają. I tutaj chcę powiedzieć, że biegły rewident, znając firmę, może doradzać w zakresie podatków, ale nie będzie się podejmował żadnych, mówiąc kolokwialnie, sztuczek podatkowych. Mhm. Dlatego, że jest zobowiązany do potwierdzania rzeczywistości i prawdziwości zdarzeń gospodarczych, a nie ich kształtowanie sztucznie. Nie może ich kształtować sztucznie, tylko musi potwierdzić, że to, co jest w dokumentach, które mają postać do wglądu publicznego, czy to na przykład w Krajowym Rejestrze Sądowym, czy w innych organizacjach, które to publikują, to chcę powiedzieć, że bez podpisu biegłego rewidenta, bez autoryzacji biegłego rewidenta jest mniejsze zaufanie i na pewno organizacje jak banki, a wiem to z własnego ogromnego doświadczenia, dopytują się o opinię biegłego rewidenta.
Pytają, halo, zaraz, nie ma tutaj pieczątki od rewidenta, czyli nie możemy wam ufać w pełni, na przykład.
To jest pewnego typu potoczne podejście, natomiast banki, bankowcy wiedzą, że jest instytucja biegły rewident i jak biegły rewident podpisze i jest ta pieczątka biegłego rewidenta, to jest pewnego typu wartość dodana tej informacji i większe zaufanie.
Spotkałem się nawet z taką sytuacją bodajże we Francji, że jeżeli jest na przykład też na jakimś sprawozdaniu finansowym jakiejś firmy to sprawdzenie przez biegłego rewidenta, to ta firma może także wobec fiskusa liczyć na przykład na większą ulgę podatkową albo na przykład na odłożony termin złożenia tej daniny publicznej. U nas takich przepisów jeszcze nie ma, a zdaje się, że takie coś
mówi się
byłoby
o tym, tak, mówi się, panie redaktorze, o tych sprawach, że jeżeli będzie biegły rewident sporządzał sprawozdanie finansowe, deklaracje podatkowe, to może przedsiębiorca liczyć na pewnego typu ulgi i pewnego rodzaju preferencje.
On się staje bardziej, po pierwsze, transparentny, po drugie, biegły rewident jakby wykonuje pracę, którą organy weryfikacyjne państwa mogłyby wykonać. Ja tak to rozumiem, jeżeli ma to już ten podpis, no to nie wymaga specjalnej weryfikacji, tak?
Ten biegły rewident uwiarygadnia tego przedsiębiorcę. Mhm. Jako osoba publicznego zaufania jest zobowiązany przestrzegać kodeks etyczny, międzynarodowe standardy badania, przepisy prawa krajowe, jakim jest ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich, nadzorze publicznym, ustawa o rachunkowości i wiele, wiele innych przepisów, również prawa podatkowego. Także tutaj, gdyby biegły rewident tego nie robił, to mógłby się narażać na różnego typu konsekwencje.
Chciałem zapytać, wyobraźmy sobie hipotetyczną sytuację, że biegły rewident zostaje skorumpowany. No bo to często wchodzą w grę naprawdę duże pieniądze i pytanie, na ile starczy woli rzetelności, uczciwości zawodowej.
Muszę się państwu
przyznać. Są obostrzenia prawne, które
muszę się państwu przyznać, że ja sobie nie wyobrażam takiej sytuacji, ale no pewno jak w każdym środowisku również się taka osoba może znaleźć. mamy swój organ, który pilnuje przestrzegania przepisów. Ja to nazywam potocznie higienę wewnętrzną w naszym samorządzie, w naszej organizacji. I jeżeli taki biegły by został zdefiniowany i określony, to musi się liczyć z bardzo przykrymi sankcjami i konsekwencjami, łącznie z wydaleniem z samorządu. No a po drodze mogą być takie kary jak nagana, kara finansowa, pieniężna.
A także sankcje prawne wobec...
To mogą być dalsze kroki postępowania. Jeżeli firma, która została poszkodowana albo czułaby się poszkodowana, to może wystąpić o odszkodowanie na drogę sądową, która również tego biegłego stawia w bardzo trudnej sytuacji.
Często spotykacie się w waszej praktyce z celowym zafałszowywaniem dokumentacji takiej, która nawet biegłemu rewidentowi utrudnia dojście do sedna rzeczy, albo jest tak umiejętnie robiona, że nawet przy zastosowaniu rzetelnych metod jest utrudna.
Jest to ciekawe pytanie, czy jest to ciekawa teza, dlatego że spotykamy błędy w pracy biegłego rewidenta i teraz powstaje pytanie, jak odróżnić te błędy od zamierzonego działania, czyli tu ten wątek, który pan próbował w jakiś sposób dotknąć, czy te błędy są zamierzone, czy niezamierzone, bo jeżeli niezamierzone, no to błąd w sztuce nie powinien, ale może zdarzać się. Natomiast gorsza sytuacja, jeżeli to jest błąd zamierzony, czyli biegły rewident świadomie poświadcza nieprawdę.
W tym momencie powstaje oczywiście pytanie, na ile rzetelne jest takie sprawozdanie poświadczone przez biegłego rewidenta, które zawiera ten błąd. To się rzadko zdarza. Pytam o tę statystykę, dlatego że to jest ta kwestia zaufania, o której mówimy. Jak dużo można mieć zaufanie do waszej profesji?
Myślę, że nie będę obiektywny w tym temacie, z tego względu, że...
To niech statystyki
przemówią. News, który nie będzie za ciekawy. To są naprawdę wyjątkowe sytuacje, naprawdę sporadyczne. A jako dowód na to, co mówię, to myślę, że rzadko państwo słyszycie o aferach, w których bierze udział aktywny biegły rewident.
Jest takie magiczne słowo, które tu jeszcze nie padło, ale które związane jest z profesją biegłego rewidenta. To jest audyt. To jest podstawowe narzędzie, którym, jak rozumiem, posługuje się, bo to też jest moje dalsze pytanie. W jaki sposób sprawdzają dokumentację biegli rewidenci? Jak wygląda praktyka tego waszego prześwietlania dokumentacji firmy?
No już wkraczamy w bardzo trudne meandry naszego zawodu. Spróbuję to tak prosto przekazać zrozumiałym językiem. Ta praca biegłego rewidenta, która jest nazywana audyt lub badanie sprawozdania finansowego, służy wszystkim. Dosłownie, proszę państwa, wszystkim. I jeżeli biegły rewident potwierdza dane publikowane przez banki, spółki giełdowe czy duże firmy, które zatrudniają wiele osób, a często i tysiące tych osób, że są to prawdziwe, co wcale nie musi oznaczać, że będą to dane dobre. Dobre w pozytywnym słowa znaczeniu dla tej firmy.
One są tylko zgodne ze stanem faktycznym.
Raz, że zgodne ze stanem faktycznym, odzwierciedlają prawdę materialną i są sporządzone w oparciu o określone standardy. I na tej podstawie ci, którzy mają jakiekolwiek zamiary w stosunku do tych podmiotów, interesariusze, inwestorzy, różnie nazywamy te grupy osób, to mają łatwiejsze...
Na przykład jestem inwestorem giełdowym, chcę zainwestować w jakąś dużą branżę, dużą firmę, sprawdzam sobie wyniki tego audytu i wiem coś niecoś, tak, na ten temat, na przykład.
I nabieram większego zaufania do danych liczb prezentowanych w tym sprawozdaniu finansowym i moja decyzja jest wówczas bardziej pewna albo mniej ryzykowna.
To może inaczej. Zapytam w takim razie, kiedy warto skorzystać z usług biegłego rewidenta, bo pan już wymienił troszeczkę te przypadki. Komu by pan polecał? Kto tak naprawdę powinien się zainteresować waszymi usługami? Bo to nadal jeszcze nie jest, tak jak mówiliśmy na początku, profesja, do której ludzie ustawiają się w długich kolejkach.
Jeżeli bym miał polecić, czy może mówiąc trochę językiem handlowym, ale nie do końca zgodnym z naszymi zasadami funkcjonowania, bo reklamowanie siebie jest w miarę ograniczone do informacji tylko
tak, rzetelnej. Natomiast sama profesja jest profesją, tak jak powiedzieliśmy, zaufania publicznego, tak więc jest. Możemy o tym mówić.
Mogę powiedzieć w ten sposób, że sugerowałbym, namawiałbym tych wszystkich, którzy prowadzą jakikolwiek biznes. Czy ten, który musi być audytowany, czy ten, który nawet nie musi być audytowany.
Czy na przykład firma mniejsza niż 50 pracowników.
Też niech sprawdzi raz na jakiś okres czasu swoją sytuację finansową, majątkową, standing finansowy, czy ma płynność finansową, czy jest wypłacalna, czy nie grożą jej jakieś niebezpieczeństwa, ryzyka związane z przyszłością najbliższą. To są rzeczy, które...
Na przykład tam można zobaczyć, czy pieniądze są właściwie wydatkowane, czy na przykład idą w jakiś niepotrzebny sposób, na jakieś niepotrzebne cele, albo za dużo na coś. To też można wykazać poprzez biegłego rewidenta?
Również można to wykazać, a najlepszym miernikiem tego tematu, który tutaj pan porusza, to są efekty, czyli rentowność takiej firmy. Rentowność w różnych przekrojach, w różnych informacjach i w porównaniu w przeciągu 2, 3, 4, 5 lat, jaka jest tendencja, jaki jest trend, to są właśnie efekty pracy biegłego rewidenta. I wówczas tego typu informacjami są zainteresowani kontrahenci, dostawcy tego klienta, bo jeżeli jest taka firma, która ma kłopoty z wypłacalnością, no to natychmiast musi płacić za materiały, surowce
gotówką. Jak najszybciej.
Albo przelewem i wtedy dopiero może dostać materiały.
Albo jest odcięta od kredytu.
Właśnie wyjął mi pan z ust. Banki są również zainteresowane sytuacją finansową, bo na podstawie zweryfikowanych, zbadanych sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta robią swoje analizy pod kątem oceny wypłacalności i ryzyka udzielania kredytu takiej firmie.
Czy można powiedzieć, że patrzycie na te firmy takim świeższym okiem z boku? Widzicie coś, czego nie widzi na przykład właściciel firmy? Ktoś, kto wiele lat jest z nią związany, teoretycznie zna te wszystkie meandry, ale może jednak czegoś nie dostrzega.
Nie tylko, że zewnętrznym takim spojrzeniem, świeżym okiem, ale przede wszystkim w oparciu o określone procedury, o określone standardy, które pozwalają nam na zidentyfikowanie po pierwsze ryzyk i po drugie zniekształceń w prezentowanych danych, które nie powinny zawierać sprawozdania. One muszą być wyeliminowane albo w opinii biegłego rewidenta musi być informacja, że sprawozdanie zawiera istotne zniekształcenia.
Chciałbym poruszyć taką rzecz dosyć wrażliwą. Mówimy o kwestii tajemnicy zawodowej. To jest oczywiście tak, że w przypadku tych firm, które są zobowiązane dokonywać tej oceny przez biegłego rewidenta, to są jawne sprawozdania. Natomiast jeżeli mówimy o tych firmach niezobowiązanych, to są wrażliwe dane. Gdzie się kończy ta tajemnica zawodowa? Bo jak rozumiem, jesteście zobowiązani te informacje zachować teoretycznie dla siebie.
Pozwolę sobie to rozszerzyć. Akurat świeża sprawa został zaktualizowany, zmodyfikowany, znowelizowany kodeks etyki zawodowego księgowego, w której nomenklaturze również mieści się biegły rewident. Jest to cały pakiet wytycznych ograniczeń związanych z tajemnicą zawodową. Oczywiście ma pan rację z zachowaniem tej tajemnicy, ma pan rację, że są pewne dane transparentne, publikowane, no ale szczegóły, które nie są publikowane, to są objęte tajemnicą zawodową i z tej tajemnicy zawodowej może zwolnić nas albo sąd, albo prokurator.
Na przykład wyobrażam sobie sytuację, że ktoś pierze brudne pieniądze. Jest taka firma, biegły rewident, ponieważ ma takie narzędzia, szybko orientuje się, a pewnie się zorientuje, że taki proceder zachodzi. I cóż wtedy? Tajemnica zawodowa, czy...
Chcę powiedzieć, że zgłoszenie znowuż dotyka pan tematu bardzo obszernego i trudnego, że w przypadku podejrzenia prania pieniędzy, to jest biegły rewident zobowiązany do stosowania stosownych procedur, do powiadamiania odpowiednich organizacji, jakim na przykład jest Główny Inspektor Informacji Finansowych, ponieważ najlepszy wgląd w pranie brudnych pieniędzy, mówiąc potocznie, mają banki. I dzisiaj jest to dosyć dobrze, moim zdaniem, zabezpieczone, bo transakcje gotówkowe powyżej 10 tysięcy złotych muszą być wszystko za pośrednictwem banków, przelewów bankowych, czyli bezgotówkowo.
Zastanawiam się nad tym też, jak szeroka jest skala działalności biegłych rewidentów. No bo to jest oczywiście to sprawdzanie, ten audyt, ale to nie ogranicza się, nie wyczerpuje znamion tego, czym się zajmujecie.
No muszę powiedzieć, że zakres działalności jest uregulowany w przepisach ustawy, o której wspomniałem. A czego to może dotyczyć? To mogą być, proszę Państwa, usługi związane z przeglądami, z doradztwem.
Przeglądami ksiąg.
Przeglądami ksiąg rachunkowych. Z doradztwem gospodarczym. Mogą być to...
Podatki.
Podatki. Mogą to być sporządzane biznesplany. Mogą to być, proszę Państwa, sporządzane ekspertyzy w zakresie przekształceń. Jest tego ogromna ilość.
No, ja podam jeszcze jeden z przykładów, taki najbardziej publiczny, czyli sprawdzanie partii politycznych, wydatkowania subwencji otrzymywanych z budżetu państwa. To również tym zajmują się biegli rewidenci.
Tak, oczywiście. Nawet mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, że takie ekspertyzy również wykonywałem.
To są trudne
ekspertyzy. Są to ciekawe sprawy, trudne, bardzo szczegółowe. I tutaj rola biegłego rewidenta jest bardzo znacząca, ponieważ do badania tych wydatków, ale nie tylko wydatków, również przychodów partii politycznych są ograniczenia i biegły rewident musi to sprawdzić, a następnie gwarantować własnym podpisem, że nie ma na przykład tam wpływów od osób, od instytucji, które nie powinny takich...
W świetle ustawy o finansowaniu partii politycznych.
Tak jest, o finansowaniu partii politycznych.
Bardzo trudna materia. Wydaje się, że tam rzeczywiście najczęściej może dochodzić do różnego rodzaju zafałszowań.
Ale muszę pana redaktora uspokoić i państwa też, że w przypadku takich sytuacji jest powiadamiany odpowiedni organ nadzorczy, czyli Krajowe Biuro Wyborcze, które zleca tego typu audyty. I jest problem tej partii czy tego komitetu wyborczego, żeby się potem z tego wytłumaczyć. Znam takie przypadki z autopsji, ale obowiązuje mnie tajemnica służbowa.
Właśnie chciałem zapytać, ale no tak, no w tym momencie czuję się zamknięty, jeżeli chodzi o tę ścieżkę pytania pana. Jak rozumiem, nie chodzi tylko o pieniądze. Biegli rewidenci patrzą także na strukturę funkcjonowania firmy, na to, nie wiem, kontrola wewnętrzna, czy ten przepływ jest właściwy. To jest też taka bardziej miękka sfera.
Są to bardzo subtelne, delikatne sprawy. Dokładnie pan, prawdopodobnie panie redaktorze, prowadząc tego typu audycje, czuję sytuację, bo jednym z ważniejszych elementów firmy jest kontrola wewnętrzna. Ta kontrola wewnętrzna musi eliminować nieprawidłowości, a zanim je eliminuje, to musi je wykryć, musi je zidentyfikować i tak funkcjonować, żeby nie dopuścić do powstawania tych nieprawidłowości. Każda firma musi taki system kontroli wewnętrznej mieć.
Jak rozumiem, ten zawód jest zawodem bardzo interdyscyplinarnym. To nie jest tylko ściśle ekonomiczna wiedza, to są kwestie prawne. To pewnie jest też zawód zamknięty, tak jest postrzegany, bo nie można sobie tak z ulicy zostać biegłym rewidenta.
Moim zdaniem, a zajmuję się tym zawodem już ponad 30 lat, zawód od 91 roku został określony przepisami prawa w randze ustawy i określił również, na jakich zasadach dopływają nowi biegli rewidenci, czy jakie szczeble procedury przechodzą kandydaci na biegłych rewidentów. Rzeczywiście jest to bardzo trudny zawód, wymagający znajomości i prawa podatkowego, i prawa cywilnego, i prawa handlowego, i prawa administracyjnego, karnego. Jeżeli chodzi o podatki, no to są najprzeróżniejsze. Na pewno jest temat, którym zajmują się doradcy podatkowi, jak prawo podatkowe w zakresie VAT-u. Temat bardzo negatywnie postrzegany w wielu przypadkach. No ale tam, proszę Państwa, gdzie są duże pieniądze, no to tam zawsze będzie chęć ich przechwycenia, czy prawidłowo, legalnie, czy nielegalnie. I ten proces edukacji, jak i również przebywania poszczególnych szczebli jest dosyć długotrwały, ale również moim zdaniem jest to bardzo ciekawa praca, odpowiedzialna, ale stale jest coś nowego, nowe wyzwania.
Ja właśnie chciałem zapytać, czy wy nadążycie za zmianami w przepisach, bo ktoś kiedyś nawet powiedział, że taka ilość zmian, także w prawie podatkowym w Polsce, skarbowym, sprawia, że trzymanie ręki na pulsie jest zadaniem niemalże wykonalnym.
No nie grozi nam problem z jakimiś tam kłopotami szarych komórek. Uczymy się praktycznie cały rok, ale rzeczywiście, gdyby nadążać za wszystkim, to nie ma możliwości, bo by trzeba tam 4-5 godzin dziennie czytać, ale nowe przepisy i zmiany przepisów. No, ale jeszcze trzeba czytać ze zrozumieniem. W związku z tym trzeba również umieć mieć ten warsztat swój pracy, gdzie wybiórczo, selektywnie, tak, żeby nadążać, bo to jest równie ważne. Szkolimy się obowiązkowo, fakultatywnie, praktycznie przez cały czas.
To jest tak, najpierw kończy się studia, a dopiero potem przechodzi się te kursy biegłego rewidenta. To nie jest tak, że są jakieś studia kształcące od razu biegłych rewidentów.
Zmienia się to. W tej chwili również przygotowują uczelnie wyższe kandydatów na biegłych rewidentów, ale nad całym procesem kwalifikacyjnym i egzaminacyjnym ma nadzór komisja egzaminacyjna, która działa przy ministrze finansów, organizując określone sesje, egzaminy.
Bo to jest egzamin państwowy.
To znaczy, nie wiem, czy to można nazwać państwowy, bo samorząd nie jest jednostką państwową, tylko jest jednostką samorządową, jednym z samorządów zaufania publicznego.
No to egzamin publiczny,
nadzór nad tym sprawuje minister finansów. Jak gdyby z tego punktu widzenia można by powiedzieć, że państwowy, ale tak de facto to nie jest.
Jeśli ktoś kończy ten kurs, zdaje egzamin publiczny, tak go nazwijmy, można mieć zaufanie, że ma taką wiedzę, która pozwala mu, że jego podpis staje się tą wiarygodnością.
Wchodzimy w coraz ciekawsze tutaj tematy.
Dalej w las,
jest ten zasób wiedzy, tak zwane kompetencje zdobyte i poświadczone z danymi egzaminami i certyfikatem biegłego rewidenta, gdzie jednym z etapów jest złożenie ślubowania. Następnie trzeba w późniejszych etapach wykonywania tego zawodu trudnego, podnoszenia swoich kwalifikacji, aktualizowania swojej wiedzy, czyli inaczej mówiąc, te zasady kodeksu etyki, zasady etyczne nas od tej strony zobowiązują. Tu byśmy weszli w szczególiki tego, jakby to powiedzieć, obowiązku biegłych rewidentów, tych, którzy nabyli kiedyś te uprawnienia i tych, którzy niedawno nabyli. Wszyscy muszą podnosić swoją wiedzę, doskonalić.
Czyli jeżeli ktoś nie ma ochoty się uczyć non-stop, to nie jest zawód.
Ma obowiązek. Jak nie będzie tego realizował i wykonywał, bo to jest pod nadzorem Polskiej Izby...
To tak jak
Izby...
lekarz, który wypada na przykład na pół roku.
Tam jest jakiś inny okres, bodajże przerwa nie musi być dłuższa, nie wiem, czy 2, czy 3 lata, czy może 4. Tak u nas w ciągu okresu za lata 2015, 2017 biegły rewident musiał odbyć szkolenia w określonym wymiarze 120 godzin i...
Żeby nadrobić to wszystko, co się w tym czasie wydarzyło.
Aktualizować
tak?
Cały czas.
To też świadczy
zmian.
Tym, jak duża jest skala tych zmian, prawda?
Ale
kraju.
To, proszę mi wierzyć, jest to minimum obowiązkowe. A każdy biegły rewident, jak by chciał być na bieżąco, to musi jeszcze jednak więcej czasu poświęcić.
Ja się odwołam do tego waszego świeżego spojrzenia, o którym mówimy. Chciałbym pana zapytać oczywiście w skali ogólnej, jak wygląda kondycja firm w Wielkopolsce. Tak z tej waszej praktyki, audytów, tych wszystkich działań, które robicie.
Powiem w ten sposób, że tutaj we Wielkopolsce jest gospodarczo poziom i zarówno intelektualny, zaplecze uniwersyteckie, uczelnie, które dostarczają akt do prowadzenia biznesu czy działalności gospodarczej. Poza tym gospodarność poznańska, także te negatywne, te trudne sytuacje we firmach zdarzają się sporadycznie, ale się zdarzają. Natomiast trzeba powiedzieć, że również z mojego doświadczenia są to firmy działające bardzo pozytywnie, bardzo efektywnie, nie efektownie, a efektywnie i wykazujące wysoki poziom ekonomicznej skuteczności, jak i również dobrych wyników finansowych.
No mówimy to na tle kraju, czy także na tle na przykład państw Europy Zachodniej?
Myślę, że bardziej bym się odważył powiedzieć, że to jest na tle kraju, bo jak wiemy, na tle Europy Zachodniej to jednak mamy jeszcze trochę do nadrobienia, chociaż trzeba powiedzieć, że są takie również perełeczki, które są już na poziomie europejskim.
Największe firmy, jakie badacie, jakie są to rzędu zatrudnienia, obrotów?
200 osób, 150 milionów złotych. Mówię to o takich firmach tutaj lokalnych, również z własnego doświadczenia, ale wiem, że jako szef oddziału regionalnego tutaj w Poznaniu, to firm w naszym regionie jest około 200 firm audytorskich i są mniejsze i większe. Większe badają na przykład taką dużą organizację, jak jest Urząd Miejski w Poznaniu, z wszystkimi przyległościami do tej organizacji, czyli jednostki finansów publicznych, gdzie te obroty są i nawet wielomiliardowe, również uczelnie wyższe. Także tych organizacji i podmiotów gospodarczych czysto biznesowych jest w skali całego kraju około 24 tysięcy podlegających obowiązkowi badaniom.
Nie mówiąc o tych, które dobrowolnie przychodzą.
Tak jest.
I próbują. No, ciekawa sytuacja z ostatnich miesięcy. Mówiliśmy o tym w jednym z ekonomizerów. To jest audyt, któremu poddał się Lech Poznań, klub piłkarski. Pierwszy klub sportowy w Polsce, który się na coś takiego zdecydował dobrowolnie.
No są to rzeczywiście trudne sprawy, bo wycena aktywów takiego klubu na moment bilansowy, na przykład piłkarza, jest bardzo trudna. Weryfikuje to dopiero faktyczna transakcja między kupującym a sprzedającym, czyli jedną stroną transferu i drugą.
Lech Poznań motywował to tym, że chce się otworzyć na kibiców, pokazać, jak wygląda struktura wydatków, przychodów, stabilności finansowej. To miał być element wzmacniania wiarygodności klubu.
Jeżeli zgodzimy się, że to jest biznes, że to jest tak jak podmiot gospodarczy, no to też powinien być transparentny, przejrzysty i tym samym otworzyć się na szczególnie, myślę, swoich kibiców, którzy chcieliby wiedzieć, jak ich ukochana drużyna, zresztą jestem też kibicem Lecha już od wielu, wielu lat, może nie tak aktywnym, ale też bym chciał znać ich finanse.
A zajrzał pan do tego audytu? Patrzył pan?
Ja akurat się tym nie zajmuję i nie specjalizuję, bo muszę powiedzieć państwu, że w naszym zawodzie, w naszej branży też są specjalizacje.
Konkretne dziedziny, tak?
W które dokładnie. Też chodzicie. Się specjalizujemy, czy to w spółkach prawa handlowego, czy to w rolnictwie, czy w budownictwie, w deweloperce, czy w spółdzielczości mieszkaniowej. Bo to jest specyfika i
trzeba jeszcze znać konkretną branżę i dopiero wtedy jest
wskazane, byłaby znajomość tej branży, tak, żeby można potem samodzielnie takie sprawozdania, taką sprawozdawczość badać, no bo po prostu doświadczenie wówczas pozwala na ocenę różnych wątpliwości, nieprawidłowości, ryzyka, jak powinien wyglądać system kontroli wewnętrznej w takim podmiocie. Zawsze może być inny, nawet w podobnych.
Mhm. Na koniec zapytam właściwie o przyszłość waszego zawodu, bo jest świeża ustawa w miarę z maja ubiegłego roku, ubiegłych rewidentach. Długo dyskutowana, ale już się mówi, że ten zawód się mocno zmienia, że wchodzi elektronika, różne systemy, które kumulują dane finansowe i coraz bardziej to przechyla się w stronę takiego doradztwa. Mniej już jest tego takiego twardego audytu przez to, że te systemy dużo potrafią z automatu przeliczyć. Ta dyskusja się toczy w waszym gronie.
Trwa już od dłuższego czasu, dlatego że postęp techniczny w zakresie czy cyfryzacji, czy digitalizacji, czy komputeryzacji jest naprawdę nieprzewidywalny I rzeczywiście tak będzie, że bez wspomagania profesjonalnego będzie trudno sprawdzać takie firmy jak na przykład Allegro, takie firmy jak Uber, gdzie ten obrót często jest niewidoczny. Często się dzieje gdzieś tam w określonych sieciach, w określonych urządzeniach, które trzeba umieć sprawdzić i nasz zawód staje się tym samym bardziej powiązany. Powiązany z doradcą podatkowym, z informatykiem, że prawdopodobnie będzie to ewoluowało w kierunku zespołów specjalistycznych.
Już nie jedna osoba, nie jeden biegły rewident, tylko
tak się może
kilka
zdarzyć.
Osób, które będą w tym... Ale tak czy tak ten element ludzki pozostaje najważniejszy.
No jeżeli zawiedzie zawsze we wszystkim, to element ludzki.
Życzę wam zatem, żeby ten zawód nadal był zawodem zaufania publicznego, żeby to, od czego zaczęliśmy, ten podpis biegłego rewidenta świadczy o rzetelności danej firmy, no to niech to jak najdłużej trwa.
Panie redaktorze, dziękując za zaproszenie i za możliwość uczestnictwa w tym programie, chciałbym z tego miejsca pozdrowić wszystkich swoich kolegów, koleżanki, biegłych rewidentów z naszego oddziału regionalnego, których jest blisko 800 osób. Drugi oddział regionalny co do wielkości po oddziale warszawskim. No jest to dosyć sporo, bo ci specjaliści są otoczeni asystentami, pomocnikami, doradcami podatkowymi, informatykami. Także to jest prawdopodobnie wielotysięczny zespół, patrząc na to zbiorczo. I tworzą rzeczywistość, która pozwala użytkownikom, odbiorcom tych informacji traktować je bardziej wiarygodnie.
Maciej Ostrowski, prezes Regionalnego Oddziału Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Poznaniu. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie.
Ekonomizer.
Własnego